studiu Radio Opole witam gościa, doktor inżynier Adam Czubak z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pan doktor jest takim kierownikiem projektu, nad którym pracują naukowcy, można powiedzieć, z Uniwersytetu Opolskiego, z Politechniki Opolskiej. To jest projekt, który nazywa się CyberEwa. Za chwilę rozwikłamy, o co chodzi, ale na jakim etapie są prace?
Rozpoczęliśmy 1 października. Ogrom prac zaskoczył wszystkich, mimo bardzo szczegółowego planowania ich, to jednak no, badania mają taką cechę, że ciężko jest przewidzieć, ile one de facto zajmą, ile tam będzie do zrobienia. Zawsze się to jakoś niedoszacowuje. Liczy się, że to zajmie tak 3 razy więcej niż się myśli, a zajmuje potem 5 razy więcej niż się zaplanuje.
I co państwa zaskoczyło?
No akurat w tym tygodniu zaskoczyło mnie to, że metryka, którą sobie wymyśliliśmy rok temu, nie wystarczy, żeby ocenić bezpieczeństwo urządzenia, tylko potrzebna będzie jeszcze jedna.
CyberEwa, no właśnie, to jest projekt, który ma zapewnić takie bezpieczeństwo cybernetyczne. Mówimy o bezpieczeństwie Polaków na skalę kraju. I tutaj w grę wchodzą tak zwane inteligentne urządzenia, tak? Czyli ten internet rzeczy. Proszę rozwikłać, o co chodzi.
Tak, no więc my z Uniwersytetu Opolskiego wraz z naszymi kolegami z Politechniki zauważyliśmy swojego czasu, że istnieje taki kłopot, że my otaczamy się w Polsce, w Opolu, każdy obywatel otacza się wieloma urządzeniami, które mają zintegrowany komputer z jakąś łącznością bezprzewodową. Pewne grupy tych urządzeń nazywamy IoT. Teraz już się raczej mówi nawet IoE, Internet of Everything, a nie Internet of
Internet
Things.
Internet wszystkiego.
Tak, czyli jesteśmy w jakimś miejscu, jesteśmy w domu i my gdzieś zatracamy kontrolę, świadomość tego, co wokół nas jest. Jakie urządzenia komputerowe tak naprawdę, być może skrajnie zminiaturyzowane, są, komunikują się, widzą nas, czy też no w jakiś sposób wchodzą z nami w interakcję i my nie wiemy tak naprawdę, bo skąd mamy wiedzieć, czy to coś, co nas otacza, ta grupa, ten zbiór tych urządzeń, to są bezpieczne dla nas urządzenia, niebezpieczne, czy my powinniśmy w ogóle być w tym miejscu, czy nie powinniśmy, czy może coś powinniśmy zmienić, czy też nie.
Czyli mamy urządzenia w domu, o których w sumie niewiele wiemy, bo tak już wrosły w nasze funkcjonowanie, że przyzwyczailiśmy się do nich.
Tak, i tych urządzeń jest coraz więcej, nie do końca też my, przecież nikt nie robi listy urządzeń, które kupujemy, prawda? W naszych zaciszach domowych jest już, nie wiem, po 4 telefony komórkowe, po 3 kamery, 2 odkurzacze, być może nowa lodówka już teraz ma moduł Wi-Fi i moduł kamery, że widzimy, co tam w środku jest, ile tego mleka jest, czy musimy kupić, czy nie. Klimatyzator ma też łączność, żebyśmy mogli jakoś sterować temperaturą w domu, kiedy nas nie ma. Tych urządzeń jest coraz więcej. My je kupujemy tak mniej więcej od ostatnich 10 lat. I my naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, czy urządzenie, które ja kupiłem 10 lat temu i które no, do dzisiaj funkcjonuje, czy ono na przykład jest bezpieczne dalej.
To dlaczego się nad tym nie zastanawiamy?
My na to nie mamy czasu. Tak, my kupujemy urządzenia, podchodzimy do tych urządzeń tak jak do dawnego typu urządzeń, jak do samochodu osobowego, jak do roweru, jak do motocykla, prawda? One stoją, jak do lodówki klasycznej, one stoją i my z nich korzystamy. Gdzieś gubi nam się ta świadomość, że te urządzenia mają teraz zintegrowane komputery z możliwością komunikacji. Mhm. Co de facto oznacza, iż te urządzenia potrafią wysyłać dane tego, co są w stanie wykryć, zobaczyć, wychwycić. Być może w miejscach, gdzie nie chcielibyśmy, żeby były wysyłane.
Czyli moja lodówka, mój router Wi-Fi może wysyłać jakieś dane bez mojej wiedzy, bez mojej zgody?
No z pewnością to robi, tylko być może robi to w taki sposób bezpieczny, że na przykład wysyła dane do firmy producenta tego urządzenia w celu na przykład okresowej, cyklicznej aktualizacji. Ale jeśli to urządzenie zostanie przechwycone, kontrola nad nim zostanie przejęta przez jakiegoś niecnego aktora, tak? Mhm. Czyli często się mówi hakera, tak? No to są osoby, które potrafią wykorzystać jakieś luki w systemie, różnego rodzaju luki, żeby móc przejąć kontrolę nad tym urządzeniem i w tym momencie no, ten data stream, te dane popłyną być może gdzieś indziej niż oczekujemy.
Mhm. Warto rozbudzić tę świadomość, myślę, do rozmowy. Wrócimy za chwilę. Naszym gościem jest dr Adam Czubak. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. W studiu Radia Opole jest dr inżynier Adam Czubak z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego i rozmawiamy o zagrożeniach, jakie płyną w związku z używaniem różnych inteligentnych rzeczy typu smartfon, który mam teraz w ręce. Jak może mi zaszkodzić taki smartfon, panie doktorze?
Ojej, to ciężko jest
zabraknie czasu.
Krótką listę jakoś przedstawić. Akurat smartfon jest takim bardzo niebezpiecznym, znaczy niebezpiecznym, jest takim szczególnym urządzeniem, ponieważ my w tym naszym telefonie już mamy wszystko. Mamy nie tylko dane osobowe, mamy tam nasz dostęp do banku, dostęp do wszelkich płatności, platform zakupowych. Rzeczywiście tutaj utrata kontroli nad smartfonem na rzecz jakiegoś złego osobnika jest skrajnie niebezpieczną sytuacją. Zdarza się to coraz częściej. My już w Polsce jesteśmy atakowani różnymi kampaniami SMS-owymi z takimi preparowanymi linkami. Już coraz więcej osób było tym dotknięte. Ta dostępność, możliwość wysyłania za małą kwotę SMS-ów do każdego w sposób anonimowy, bądź podszywający się pod coś, co wygląda jak coś nam znajomego, jest tak łatwa i tak prosta, że to się po prostu zdarza. Jeżeli musiałbym wymienić największe zagrożenie, jeśli chodzi o te smartfony, no to potencjalna kradzież tożsamości.
No dobrze, no to jest telefon. Natomiast to jest też tak, że o tych zagrożeniach związanych z telefonami, z używaniem smartfonów, częściej się mówi. Ale w naszej dyskusji pojawiły się inne urządzenia, typu lodówka, klimatyzator. Jak one mogą mi zaszkodzić? Takie niepozorne przecież.
Tak naprawdę nie możemy patrzeć w ten sposób, że coś jest lodówką, albo klimatyzatorem, albo smartfonem. Musimy patrzeć na to wszystko w ten sposób, że to są komputery z możliwością komunikacji, i jakieś urządzenie, tak, na przykład, nie wiem, współczesne, nowoczesne, elektryczne samochody, to w sumie jest komputer z silnikiem elektrycznym, prawda? Trudno stwierdzić, to jest już bardziej samochód, czy to jest silnik z komputerem, czy to jest komputer z silnikiem, prawda? Ekran jest na pół deski rozdzielczej, tutaj...
Tak, a koło i cała reszta to takie dodatki.
Tak to wygląda, prawda? Klimatyzatory, które montujemy w domach, też już mają moduły Wi-Fi, żeby można było zdalnie wszystko kontrolować, więc patrzmy na te urządzenia jako takie mini komputery. No i z tymi komputerami można zrobić często dokładnie to samo, co ze zwykłymi, tak? Jeśli komuś uda się je przejąć, jest w stanie uzyskać dostęp do wszystkich danych, które tam są składowane albo mogą być przez te urządzenia jakoś z otoczenia pobierane, plus dodatkowo mogą działać jak zwykłe komputery. Tak? W szczególności na przykład mogą być użyte do przeprowadzenia rozproszonego ataku na jakąś instytucję, państwo, inną firmę, bez naszej wiedzy. Jeżeli komuś udałoby się przejąć, nie wiem, 2000 lodówek, klimatyzatorów, kamer i tak dalej, to mógłby stworzyć taką sieć, tak zwaną botnet, i taki atak przeprowadzić na przykład na serwery Ministerstwa Cyfryzacji, prawda? To jest wbrew pozorom całkiem realne.
A producenci takich urządzeń wiedzą, jak się bronić przed tym? Czy właśnie dlatego musiał powstać taki projekt typu CyberEwa, żeby niejako wspomóc?
To jest troszkę inaczej. My produkty, które kupujemy, to one, jeśli my je kupujemy świadomie od europejskich dystrybutorów, to one mają zapewniony tak zwany support, czyli przez okres tam co najmniej tych 2 lat. Producent gwarantuje i powinien zapewniać w szczególności aktualizację tych urządzeń, bo to są komputery, tak? Ta lodówka jest komputerem, tak jak nasze komputery, nie wiem, z systemem operacyjnym Linux, Windows, Unix, Android aktualizujemy, tak samo tą lodówkę co jakiś czas trzeba aktualizować. I to najlepiej, żeby się działo automatycznie, wtedy, kiedy to jest potrzebne, lub regularnie, prawda, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione. Więc jeśli my kupujemy urządzenia wyposażone w takie moduły, tak, no to w sposób świadomy od producentów, którzy taki support zapewniają, to my w sumie powinniśmy być bezpieczni. Powinniśmy, bo ten support, on nie jest na zawsze. On nie jest na zawsze, on jest co najmniej na 2 lata. Niektórzy producenci supportują swoje urządzenia troszkę dłużej i to bezpośrednio tak naprawdę odpowiada cenie, którą my płacimy. Zwykle jest tak, że rzeczywiście produkty premium są kilkukrotnie droższe, ale ten support jest na wiele lat do przodu zapewniony. Produkty ze średniej, niskiej półki gwarantują ten support tylko w minimalnym okresie takim, jaki wynika z prawodawstwa konsumenckiego, koniec, kropka. No bo mało zapłaciliśmy, więc producent robi tylko to, co musi. Najgorszą sytuacją jest sytuacja, kiedy kupujemy urządzenie, nieważne, kamerę, smartfon, gdzieś od jakiegoś producenta, być może z Dalekiego Wschodu, to przychodzi w jakiejś paczce i to działa, prawda? Mhm. Natomiast ten produkt był skrajnie tani, ale on był skrajnie tani, bo ten producent nie będzie nic poprawiał w tym urządzeniu, jeśli coś się okaże, że należałoby to poprawić. I właśnie nasz projekt CyberEwa tworzy system, który ma działać w ten sposób, że niezależnie co tam państwo macie wokół siebie, czy w domu, czy w biurze, czy w firmie, on ma wykryć te urządzenia i dokonać ewaluacji bezpieczeństwa tych urządzeń. Nie zastanawiając się nad tym, czy coś było kupione wcześniej, czy później, czy z tego, czy innego powodu, wykryć urządzenia, dokonać ewaluacji i przedstawić w sposób jasny, czytelny, przejrzysty informacje, na przykład dla mnie, że ta kamera, która stoi naprzeciwko mnie, powinna być natychmiast wyłączona. Natychmiast. Nie da się tego zaktualizować, nic się z tym nie da zrobić, łatwo jest przejąć kontrolę nad nią, trzeba ją po prostu wyłączyć. Najlepiej wyrzucić, jeśli nie potrafimy nic lepszego z nią zrobić, nikomu jej, broń Boże, nie dawać, jeśli on po prostu ją włączy, bo dla niego znowu to będzie stanowiło niebezpieczeństwo. Jeśli wykryjemy telefon, który ktoś kiedyś sprowadził z Chin za 1/3 ceny i od początku produkcji, od 5 lat jak użytkowania, przepraszam, nie był aktualizowany, to też taką informację przedstawimy użytkownikowi. Posłuchaj, ten telefon, on jest absolutnie niezabezpieczony przed...
Wchodząca bomba.
Przed atakami. Nie wiemy, do czego go używasz. Może używasz go do bankowości elektronicznej, może tylko przeglądasz internet, ale nieważne, co robisz, cokolwiek tam robisz, potencjalnie ktoś, kto ma umiejętności, wiedzę, jest w stanie sprawdzić i zobaczyć wszystko, co na nim robisz. I nieważne, że on dla ciebie działa i wszystko jest w porządku, my ciebie o tym poinformujemy, ty podejmiesz decyzję, co zrobić.
Doktor Adam Czubak jest z nami, wracamy za moment. Doktor inżynier Adam Czubak z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego jest z nami, rozmawiamy o projekcie CyberEwa, czyli jeszcze tak, układając sobie nieco. CyberEwa to będzie aplikacja, którą mogę sobie zainstalować na swoim smartfonie i ten smartfon znajdzie te wszystkie urządzenia w okolicy, które ewentualnie mogłyby jakieś zagrożenie dla mnie stanowić, tak? Dobrze rozumiem?
Tak, to jest połowa tego systemu. Ta połowa, którą widzi użytkownik końcowy.
I później te dane wszystkie gdzie trafiają?
Tak, te dane wszystkie my zbieramy. My zbieramy, wysyłamy do data center w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu. Jest to najlepiej zabezpieczone data center w tym rejonie Polski i w sumie jedyne miejsce, gdzie można w sposób bezpieczny na światowym poziomie składować tego typu dane. Dlatego też tam również realizujemy nasz projekt, żeby te dane nie były przesyłane gdzieś na większe odległości, tylko żeby one były przesyłane pomiędzy naszymi pomieszczeniami laboratoryjnymi, a serwerownią, która jest...
To będzie też potężna wiedza, którą trzeba gdzieś uchronić.
2 piętra niżej, no i oczywiście waszymi urządzeniami. Więc to, co państwo zobaczycie, to zobaczycie tą aplikację, która dokona tej ewaluacji, no i poinformuje was. Ona tutaj jeszcze warto powiedzieć, że poza informacją, że jest źle, ta aplikacja przekaże konkretne rekomendacje. To nie będzie tylko napisane źle, tak?
Wyłącz, wyrzuć.
Będzie napisane, wyrzuć, spal, zapomnij w ogóle, albo zaktualizuj, albo podłącz inaczej, jeśli taka możliwość będzie, prawda? Więc jeśli będzie, zmień hasło. Zmień hasło, ja znam twoje hasło, prawda? Ale to jest ta pierwsza część tego systemu, ta połowa systemu, która jest widoczna przez użytkownika końcowego. Natomiast właśnie ciekawszym aspektem jest ta druga część, bo te dane, te informacje o tych urządzeniach, które są wokół państwa, to my będziemy przesyłali w bezpieczne miejsce, do chmury. I my teraz na podstawie tego ogromu, mam nadzieję, danych, będziemy w stanie robić bardzo ciekawe, badawcze, naukowe rzeczy.
Na przykład?
I to jest ten drugi aspekt tego systemu. Ten drugi aspekt tego systemu, on... To jest, my to nazywamy podsystemem profilowania i analizy danych. Więc my na tej podstawie będziemy się na przykład starali wykryć trendy za pomocą technik głębokiego uczenia, które na pierwszy rzut oka w tym natłoku danych nie są widoczne. Trendy w zakresie ryzyk, zagrożeń, niebezpieczeństw. I na przykład powiedzieć, słuchajcie, województwo opolskie tutaj... Widzimy, że ryzyko wykradzenia danych osobowych dotyczących zdrowia w województwie opolskim jest szczególnie wysokie. Na Mazowszu nie, tak? Ale tutaj tak. Więc takie trendy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Będziemy się starali przewidywać przyszłość. Użyjemy metod statystycznych, żeby przewidzieć, jak jakieś zagrożenia, jaki poziom będą osiągały za pół roku, za rok, za dwa lata. Mając pewną historię, tak, jesteśmy w stanie to do naszego modułu statystycznego załadować i taką przyszłość z pewnym oczywiście trafnie lub mniej przewidzieć, tak? Ale przynajmniej mieć jakąś wstępną wiedzę. Mhm. Będziemy się starali również wykrywać, czy dane urządzenia są fragmentami botnetów, żeby nie było tak, że z naszych zaciszy domowych, biurowych ktoś atakuje, na przykład to ministerstwo, o którym wspomniałem wcześniej. Będziemy używali teorii gier, żeby zaproponować operatorowi pewne akcje, które tutaj zwiększyłyby to bezpieczeństwo, zwiększając tą funkcję zysku. Będziemy używali sieci neuronowych, żeby klasyfikować urządzenia jako potencjalnie niebezpieczne, mimo że na pierwszy rzut oka nie byłoby to widoczne. Będziemy używali sieci semantycznych i granul wiedzy, żeby wykrywać i wyszukiwać trendy i zależności, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Więc tutaj mamy tych 8-9 zadań badawczych, które będą realizowane na tych danych przez nas zbieranych. I to jest ta druga, no i dla mnie osobiście, no i moich pracowników naukowych projekt, to jest najciekawsze, prawda? Ta aplikacja, którą Państwo widzicie, ona Wam daje jakąś informację.
Ale Państwu daje pewne klucze,
tak,
pewne narzędzia.
Dla nas daje ilość danych, z których my teraz możemy na przykład przewidzieć przyszłość.
Mm-hmm. Niesamowite.
I powiedzieć, jeśli to tak dalej będzie, to za rok strzelam. Część, pewien procent Polaków będzie prawdopodobnie narażony na kradzież tożsamości, tak?
To jest projekt, który obejmie województwo opolskie.
Tak, w ramach tego projektu nasz system ma być wdrożony i objąć województwo opolskie. To jest związane z tym, że wydawało nam się w czasie pisania tego projektu, że to jako pilotaż jest najbardziej realne do uruchomienia z sukcesem. Bo to można sobie planować, że coś będzie działało na skalę światową, polską, europejską, no ale to potem realia to jakoś weryfikują. Uznaliśmy, że przy tej ilości mieszkańców i potencjalnych użytkowników aplikacji to ta infrastruktura, którą zaplanowaliśmy, serwerowa, utrzyma województwo opolskie, ale ona jest, wszystko jest tak projektowane, żeby można było to skalować na państwo polskie. Mhm. Zresztą system ma właśnie ewaluować bezpieczeństwo w otoczeniu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, stricte.
Jak duża jest grupa, która pracuje w tym projekcie?
To jest łącznie 29 osób zatrudnianych nie cały czas, tylko celowo w tych momentach projektu, kiedy oni są potrzebni. Bo to jest teraz taki system pracy. Nie zatrudnia się ludzi tak 29 etatów na całe 3 lata, tylko bierze się tych specjalistów wtedy, kiedy oni są naprawdę, naprawdę potrzebni. To jest związane z celowością wydatkowania
środków. Jak to się w ogóle stało, że się Państwo spotkali? Już tak trochę zdradzając tutaj kulisy, to co się działo poza anteną, mówił Pan, że spotkali się w jednym pomieszczeniu kilkanaście, kilkadziesiąt osób, no i burza mózgów, tak?
Tak, tak. Z pomocą władz wojewódzkich i Parku Naukowo-Technologicznego zespół osób spotkał się w jednym pokoju w Parku Naukowo-Technologicznym w czerwcu roku 2021 bodajże. I siedliśmy i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Tak, dwie uczelnie, dwa dwie jednostki z informatykami, można powiedzieć, bo Instytut Informatyki Uniwersytetu i Katedra Informatyki Politechniki Opolskiej zebrała się i zaczęła o tym rozmawiać, o tym projekcie, a tak naprawdę o tym naborze, o tym programie krajowym CyberSecIdent, w ramach którego myśmy nasz wniosek projektowy złożyli. I zaczęliśmy szukać tematu. Tego tematu nie było. On się pojawił jakoś w ciągu tych pierwszych dwóch tygodni tej burzy mózgów. A łącznie, tak podsumowaliśmy potem, łącznie 5 osób ten projekt tworzyło przez 2 miesiące. Czyli 5 etatów, 5 wykształconych naukowców, specjalistów z dziedziny IT security też, pracowało non-stop przez 2 miesiące, żeby ten projekt napisać. To też pokazuje to, że minęły czasy, kiedy coś się robiło w jedną osobę i to było sensowne.
A te pozostałe osoby tak niejako z doskoku, powiedzmy.
Tak, pozostałe osoby są wciągane w projekt wtedy, kiedy są potrzebne.
A kiedy finał prac? Kiedy ta aplikacja będzie gotowa?
Wrzesień 2024 system będzie gotowy, będzie działał.
No to jeszcze trochę poczekamy.
Tak, natomiast my w międzyczasie będziemy nasz prototyp testowali tutaj w jednostkach administracyjnych województwa opolskiego. Jesteśmy już w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim, wojewódzkim, parkiem oczywiście, Uniwersytetem, Politechniką, więc my ten nasz software najpierw bardzo, bardzo solidnie zweryfikujemy, zanim pozwolimy wam cokolwiek tam.
No tak, żeby ten końcowy użytkownik mógł już sobie skorzystać. Powodzenia, panie doktorze, dziękuję pięknie za rozmowę. Doktor inżynier Adam Czubak był z nami z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.
Również dziękuję.
Dziękuję.